Słuchajcie, kochani, tak chodziłem z myślami od piątku, soboty, w zasadzie podzielić się z wami paroma słowami na temat trosk. Gdybym zadał takie pytanie, czy chrześcijanin jest wolny od trosk? Powiedzielibyście nie, tak? Chrześcijanin jest wolny od trosk. Nie jest wolny, chociaż jest bardzo dużo zachęt, tak? Nie troszcie się o nic, mówi apostoł Paweł w liście do Filipian. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkich modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I byłoby bardzo fajnie, gdyby chrześcijanin, człowiek Boży, był wolny od trosk. Zgodnie z tym wersetem, nie troszcie się o nic. Przyjął, stosuje się, nie troszczy się o nic. To jest pewien ideał, do którego dążymy, no żeby mieć serce takie otwarte, żeby jakieś troski nasze były takie, żeby nas nie dotykały. Tak. Myślę, taki jest sens tego fragmentu. Nie troszcie się o nic, ale wtedy ufamy Bogu i kierujemy swoje myśli do Boga. To jest pewne wyzwanie przed nami, ale też rzecz, do której dążymy. A nawet z drugiej strony na to popatrzeć. Czy Pan Bóg by chciał nam wszystkie troski zabrać? Tak, modlimy się i nic. Okej, okay, jest rozwiązane, jest rozwiązane, jest rozwiązane. Wszystko jest od razu rozwiązane, jak za przysłowiową różdżką, tak? Czy też Bóg by miał tak chce z nami funkcjonować, że wszystko poprosimy? Okej, okay, myślę, że to w tym wersecie też nie kryje się taki Bóg jako rozwiązywacz wszystkich naszych trosk od razu i w tej chwili, ale jednak coś więcej. Zresztą jak popatrzymy na nasze relacje z dziećmi, czy relacje między nami a naszymi rodzicami, czy dobrze byłoby, gdyby, nie wiem, dziecko rozwiązuje jakieś zadanie do szkoły, a ja powiedział, nie troszcz się, ja dla ciebie to zrobię. Spokojnie wypracowanie z języka polskiego, napiszę krótki. Z matematyki zrobię. Ty się nic nie ma, ty się nie troszcz, usiądź sobie, a ja to zrobię. Czy to byłoby dobra postawa rodzica? No byśmy powiedzieli, no nie, nie. Nierozwojowa, niekształtująca. Od czasu do czasu, tak? Zdarzy się tak, że dziecko przychodzi, no nie wiem, jak to zrobić, tak? Widzimy, że jest jakieś załamane, tak zniechęcone, no tak ledwo się emocjonalnie może gdzieś tam trzyma, no dobra, no to chodź zrobić, tak? Zrobi, ale to raczej w takich przypadkach, ale normalnie jest jakieś kształcenie potrzebne i naszych dzieci przez właśnie nałożenie, no, powiedzenie, że jednak pewne rzeczy muszą zrobić z naszą pomocą, tak? To myślę jest taki też obraz, że Bóg współpracuje z nami, pewne rzeczy należą do nas, pewne rzeczy On robi, może wszystko zrobić, ale też liczy na nasze współdziałanie. No i to są troski. Takie porównanie na początek dam, że troska to jest nasze troski, powiemy szerzej, ale są jak woda, którą nasączymy gąbkę. Gąbka to jest nasze serce, nasze myśli. A troski to jest jak woda, którą nasączysz tą gąbkę. I w pewnym momencie to tak kapie, nie? I potrzebne jest coś takiego jak ściśnięcie, by ta woda trosk wylała się, a gąbka na nowo nabrała powietrza. Wtedy czujemy się jak dzieci wolności, dzieci Bożych. Z takim oddechem możemy zawołać do Boga, że wyciśnięta jest ta gąbka naszych trosk, że nie ma tam nic, że jesteśmy na nowo zrestartowani, tak? To są troski. Gdzieś je wlewamy w tą naszą gąbkę, gdzieś się gromadzą, czasem celowo w to wejdziemy, znaczy przypadkowo, ale trochę chcemy, tak? Czasem spotka nas sytuacja w życiu taka, że powoduje, że powstała jakaś troska większa czy mniejsza, ale pomału coś się napełnia, napełnia. A my potrzebujemy być w takiej wolności dzieci Bożych. Wolności w radości, by spokojnym sercem przyjść do Pana Boga, tak jak dzisiaj, czy w inny dzień i wielbić Go. Ale różnie jest, tak? Nie jesteśmy chrześcijaninami, którzy mówią, my mamy już wszystko, my tak wczoraj to wielbiłem Boga wieczór, cały dzień się modliłem, tak? Gdybym tak każdego was zapytał, co się działo, to no, ktoś z nas powie, tak? Że tak, miałem wczoraj dobry modlitewny dzień, ale zazwyczaj jest tak, że mieliśmy jakieś troski. Tak jest. Dążymy do tego, by mieć najwięcej tej przestrzeni dla Boga, ale jednak Mierzymy się z troskami, niektóre nie przeszkadzają nam wielbić Boga, niektóre niestety gdzieś stoją, powodują, że ta gąbka już po prostu nie może nic dobrego chłonąć. Nie? Zapytam tak teoretycznie, tak, z czym się zmaga każdy z nas, to może sobie odpowiedzieć. Jeden powie, że wiesz, dzieci, wnuki, modlę się, bo coś jest tak, jakiś nie ten. Modlę się ja, modli się żona. Ja już nie mogę, to żona się modli, tak? Bo jest jakaś troska w nas. Komuś cieknie dach cały tydzień, wezwał fachowców, nie mógł tego naprawić, nie przyszedł na czas, tak? A tu cieknie, a tu jeszcze jakiś coś się dzieje i cały tydzień przychodziłeś z taką troską. I czasem ta troska spowodowała to, że się modliłeś gorąco, a czasem spowodowała, że ja już nie mogę, nie? W zależności, ile intensywnych spraw się nałoży. Czasem taka sprawa cieknącego dachu potrafi się ciągnąć wiele. Wiecie, nie można się z fachowcami dogadać, coś nie działa. No, może prosta sprawa, ale jeden zareaguje z nas tak, a drugi inaczej. Czy o zdrowie, ktoś jest chory, nie może dostać diagnozy. Tak, martwi się, troszczy się o to. Trochę go boli, trochę próbuje się z tym zżyć. Obciąża to jego serce, nie wie, czy się modlić, czy nie modlić w różnych stanach, prawda? Jesteśmy. Czy finanse, czy sytuacje w pracy, że z kimś jest bardzo ciężko i powoduje to napięcia, emocje w naszym sercu. Oprócz tego każdy z nas jeszcze inaczej reaguje. Każdy jest inaczej skonstruowanym człowiekiem. Jeden jest bardziej emocjonalny i się, nie wiem, przywiązuje do każdego słowa i to go wewnętrznie niszczy, a drugi jest bardziej twardym człowiekiem, tak? I jego może inne rzeczy dotykają. Nie każdy jest jak Dawid. Wiecie, jak Dawid. Wieczór pisze psalmy, a rano idzie z mieczem na wojnę. Takie połączenie charakterów. Raczej by się wydawało, że ktoś, kto pisze psalmy i poezję i pieśni, no nie będzie wojownikiem jednocześnie i to takim, który przy Bożej pomocy oczywiście w tym wszystkim był jednym z wybitnych. Tak? Takie połączenie rzadko się zdarza. Niektórzy ludzie wśród nas są bardziej skomplikowane osobowości, mniej skomplikowane. Ja kiedyś wymyśliłem, dla każdego z nas 2 plus 2 jest 4, prawda? No, jak matematyka. Ale dla niektórych to 2 plus 2, że jest 4, to inaczej się do tego dochodzi, tak? Bo 4 to jest pierwiastek, to jest chyba z 16, nie? Tak? Jeden dla niektórych z nas 2 plus 2 jest 4, a dla niektórych z nas trochę utrudniają sobie rzeczy, mówią, to jest pierwiastek 16, może jeszcze jakiś sinus albo coś. I tak, 4 to jest 4, ale u mnie to 4 to jest 2 plus 2, ale dla drugiego 4 to jest tak całe równanie, które on musi obliczyć i dopiero dochodzi. Różni jesteśmy. Dlatego też Pan Bóg z nami działa indywidualnie i tak jak przeczytałem ten fragment, do którego też potem wrócimy, ale nie troszcie się o nic, ale we wszystkim. Modlitwach, we wszystkim. Dla niektórych, ja kogoś znalazł, jedna sprawa będzie taka, dla kogoś inna, ale to nie będę na razie tego tutaj wątku rozwijał. I teraz takich kilka punktów, które myślę, że podczas tych moich rozmyślań i modlitw Pan Bóg dał mi na serce, żeby przypomnieć. Nie są może takie świeże, nowe rzeczy, ale takie przypominające. Jak tą gąbkę wycisnąć, tak? Jak sprawić, by powietrze było? Jak tą gąbkę wycisnąć? Albo jak nie pozwolić, by ta gąbka była napełniana czymś, co wodą, płynem, który ją zapełnia, te pęcherze wolności, pęcherze powietrza. Myślę, że nasze troski, pewnie każdy z nas, kiedy rozmyśla o troskach, to jakoś się podzieli. Przynajmniej ja tak się staram. Trochę z Bożym Słowem, trochę jakby z rozmyślaniem na ten temat, że dzielimy je. No są takie, które troszkę wspominałem. Są takie, które nie powodują zatrzymania naszych modlitw i relacji z Bogiem. Takie zwykłe troski. Idziemy do pracy, wykonujemy swoje dzieło w odpowiednim czasie, tak, w odpowiedniej ilości. Tak, to wtedy to jest normalna rzecz. Wypełniamy je, tak, zajmujemy się normalnymi sprawami z dziećmi, to jest, troszczymy się o to. Czy troszczymy się o rzeczy związane z duchowością, normalne sprawy. I one najczęściej nie obciążają nas aż tak, żeby nasze modlitwy zaczęły przybierać tak, że trochę się pomodliłem dzisiaj. Znacie to? Czy tylko ja tak? Że tak się trochę pomodliłem.
Tak nie pełno, nie w pełni. Nie zrobiłem takiego pełnego cyklu modlitewnego, jak ja to mówię o swoim życiu. Tylko tak trochę się pomodliłem, trochę takie westchnienie modlitewne nastąpiło, bardziej niż taka modlitwa, gdzie człowiek jest w duchu modlitwy w tym czasie. To te troski nie powodują takich stanów. Ale są inne też troski skumulowane, które powodują właśnie takie rzeczy. Odejście od modlitwy, od rozważania słowa. Nasza głowa jest czymś innym przejęta. Nasz duchowy zmysł się troszkę przytępia. I relacja z Bogiem następuje, jest zastępowana troską o to coś. Czyli nas obciążają. To taka drugi rodzaj trosk, z których bardzo nie lubimy. Każdy z nas tego nie lubi. Każdy, który chce za Bogiem iść. I w zasadzie parę przykładów może. Bo ten pierwszy to może rozumiemy tak, że żyjemy na świecie i podążamy. Ale drugi może ten, który nas gdzieś w jakimś sensie duchowo ogranicza. Pamiętacie dwie siostry, Martę i Marię? Są dwie siostry, znana sytuacja. Ja ją przytoczę, Ewangelię Łukasza, 10 rozdział, 18 wiersz. Przepraszam, 10 rozdział od 38 do 42 wiersza. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tam miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się około różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja postawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się, kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Marta krzątała się koło różnych posług, tak jest napisane. Nie miała takiego serca, żeby zatrzymać się i usiąść koło Pana Jezusa jak Maria. Więc Pan Jezus wspomina, że Maria wybrała tą dobrą cząstkę, żeby zatrzymać się i usiąść i posłuchać. Ona była perfekcjonistka, tak. Co chwila chciała mieć zrobioną rzecz dobrze, jest posługa. I zapomniała o tym, że w tym perfekcjonizmie no, najważniejszy jednak jest Pan. Ktoś może ma taki też charakter, ja też mam, lubię mieć rzeczy skończone, ale Pan Jezus tu zwraca uwagę, nie ten perfekcjonizm, nie to, że mamy ładnie zrobioną salę, ale moglibyśmy ją jeszcze robić miesiąc, szukać różnych spraw, bo to nie o to chodzi. Tym chodzi o to, żeby Pan był z nami, żeby przyjść do Niego, nie do takiej perfekcji w usługiwaniu. I Pan Jezus tutaj tak mówi: Marto, Marto, nie? Tak z troską. Marto, Marto, nie pozwól, by te troski, twój sposób myślenia zagłuszył to, co najważniejsze. A więc usiądź, miej ze mną relację. Coś ciekawe w tej sytuacji. Mnie dzisiaj to wzruszyło, jak jeszcze sobie o tym myślałem. Kto zaprosił Pana Jezusa? Przeczytajcie. Maria? Marta zaprosiła Pana Jezusa, nie? Marta go zaprosiła. Ja mówię: Panie Jezu, weź do naszego domu. I miejmy to na uwadze, że Panu Jezusowi nie przeszkadza to, że ktoś jest zatrudzony w jakichś sprawach, nie? Ale jeszcze zaprosił. I o Marcie i o Marii, o Łazarzu jest napisane, że Pan Jezus ich miłował, nie? Czy Pan Jezus miłuje Martę, która w pewnym momencie życia zapomniała o tym, co najważniejsze, nie? My możemy też stanąć się czasem w takiej sytuacji, gdzieś się zagubić, zapomnieć, co jest najważniejsze. Krzątać się koło różnych posług, różnych trosk innych, tak? I pomimo tego Pan Jezus nas kocha. Pan Jezus jest gotów, żeby powiedzieć: Marto, Marto, Łukaszu, Łukaszu, Ryszardzie, Ryszardzie, każdy z nas. Krzątasz się, a to jest najważniejsze. To ta historia właśnie. Taka drobna, nie? Drobna, bo jakby nie Pan Jezus, to pewnie może by ktoś przyznał rację Marii, nie? Znaczy Marcie, że w sumie ma dziewczyna rację. Powinno się strofować tą siostrę, żeby jednak się ruszyła do pracy, a nie tam siedziała i słuchała czegoś. Nie? Gdyby nie Pan Jezus, gdyby nie to, ten Jego dotyk, tak? To Jego Słowo, to może my jako ludzie mielibyśmy inne zdanie. Ale On jest z nami i się opiekuje. Drugi fragment taki, o tych trosk, które potrafią odwracać uwagę. To już takie konkretniejsze. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 14 wiersz. To jest cała przypowieść o siewcy. Tak? Jedno ziarno to jest to, które padło między ciernie. Łukasza 8, 14. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkosz życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Tutaj Pan Jezus też konkretnie mówi, że w różnych troskach jesteś, może trochę związanych z światem tym, może jakichś zachciankach, może czymś, to powoduje, że nie dojdziesz do dojrzałości. Że też jak Marta musisz się zatrzymać, przemyśleć sprawę, tak? Bo będziesz, ulegniesz przyduszeniu. I my tutaj nie mówimy o grzechach, tak? Jakieś tam wielkich sprawach, które stoją ewidentnie na to, co nas oddala od Boga, jest grzech, nie? Ale tu raczej nie jest mowa o takich sprawach, tylko no tutaj wprawdzie rozkosze życia można do takich spraw zaliczyć, ale ogólnie no, człowiek jest zaangażowany w coś innego niż w Boże sprawy i nie dochodzi do dojrzałości. Jeszcze jest fragment o drobnych sprawach, o drobnych troskach, które narastają, kapią, jak kapią na tę gąbkę, kapią, kapią, kapią i ta gąbka już tylko kipi tą troską, już ją nawet widać, że coś z tego wylatuje. W każdym bądź razie są liski z Pieśni nad Pieśniami. Te małe liski, które psują winnice. Tam jest taki zwrot. I cały ten fragment, no trzy wersety, mówią tak. 2,14 Pieśni nad Pieśniami. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych. Pan Jezus pomówi o relacjach takich miłosnych między oblubienicą. Pan Jezus, to jest obraz oblubienicy, oblubieńca, ale symbolicznie Kościoła i Chrystusa. Dlatego już tak bardzo upraszczam to. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest Twój głos i pełna wdzięku Twoja postać. Tutaj oblubieniec mówi, daj mi oglądać swoje oblicze. To jest taka zachęta. Daj mi oglądać swoje oblicze. Nie? Jakże człowiek jest w troskach i co inne, to oblicze jest trochę dalej. I mówi, daj mi oglądać swoje oblicze. I potem oblubieniec mówi, werset dalej, połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Mój ci jest mój miły, a jestem jego, który pasie wśród lili. I w takim kontekście jest ten fragment. W kontekście, że Pan Jezus chce oglądać oblicze nasze. Chce tej relacji takich, żebyśmy siedzieli, słuchali jak przy Marcie, tak? Ale są liski, różne drobne sprawy, myślę nieduże, które kumulują się w życiu i powodują takie odejście, taką przytępienie naszego słuchu, wzroku, zapachu duchowego, wszystko, co jest potrzebne. No więc tu takie są trzy przykłady, które mówią o sprawie z takiej subtelnej strony, tak? Raczej subtelnej strony. I teraz parę takich myśli, które chcę dać nam dzisiaj. Jak to wycisnąć? Może zacznę nie od takich oczywistych, ale jak wycisnąć tą gąbkę. Na pierwszym punkcie zapisałem sobie, popatrz na tą troskę, popatrz na tą sprawę, spójrz. Pan Jezus powiedział, że też z całego fragmentu, nie będę dzisiaj przytaczał, a któż z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Czy możesz coś zmienić? Czy to jest rzecz, na którą masz wpływ, czy nie? Zobacz na tą troskę. Czy masz wpływ? Bo jeżeli troszczysz się bardzo o to, co ktoś zrobi albo nie zrobi, nie masz na to wpływu. Jaka będzie pogoda, nie masz na to wpływu. Czy ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie, nie zawsze się ma wpływ. A potrafi to zabrać nam pokój w sercu. A powodują bardzo dużo emocji. Troska sama w sobie nie zmieni rzeczywistości. To, że ja będę miał świadomość, jakie jest prawo, jak podejmuje się decyzje, wszystko mogę wyczytać i spędzić na to bardzo dużo czasu zamiast na jakiegoś oddychanie czymś duchowym, nie zmieni tego, jak ktoś podejmuje decyzję. Ja mam taki problem, że jak jest coś, to lubię z każdej strony wiedzieć sprawę. I poświęcam na to, i myślę, że Bóg mnie uczy, poświęcam na to czasem za dużo spraw, czasu, by coś zrozumieć, na co nie mam wpływu żadnego. To jest tylko moja satysfakcja, że mam wiedzę. Ale tracę czas, bo nie ma na to wpływu. Bóg ma na to wpływ i można modlić się i prosić. On poprowadzi tę sprawę dobrze. Ale warto zweryfikować tą troskę. Jaki to jest rodzaj troski czy potrzeby? Popatrzeć w pierwszym kroku, czy w ogóle mamy na to wpływ. Jeżeli mamy, to bądźmy sumienni. Jeżeli nie mamy, to módlmy się i niech emocje z nas opadną. A druga rodzaj weryfikacji to popatrzmy na tą naszą troskę, na tą naszą potrzebę, na to nasze zmaganie. Czy ona wynika z tego, że my mamy jakieś wyobrażenie, jak to powinno być załatwione i nie widzimy żadnych innych możliwości, bo to ma być tak załatwione i koniec? Czy to jest taki obraz sprawy? Tak jesteśmy troszkę zapatrzeni, że to musi się tak stać, jak ja bym chciał, tak? On musi przyjść wtedy i tam i skończyć tam to, czy tamto, czy to tak naprawdę musi być? Czy grubsze jakieś rzeczy, tak? Czy naprawdę musi być, że będę pracował w tej pracy, nie zwolnią mnie? Czy to jest jedyna droga? Bo może nie jest jedyna, może to są tylko nasze wyobrażenia, że nie możemy wyjść z tego sposobu myślenia, że jeżeli Bóg tym poprowadzi, to może być zupełnie inaczej wszystko. I się bardzo martwimy i trudzimy. Marta też wyobrażała sobie pewną jakość obsługi, tak? Miała takie wyobrażenie, że to musi wyglądać. Nie mogła zmienić swojego sposobu myślenia. Wiele trosk rodzi się właśnie w naszych wyobrażeniach. I trzecia sprawa. Wynika jedna z drugiej. Zastanówmy się nad innymi scenariuszami. Czy są inne scenariusze? Czy nie ma? To jest jedyny. Ja wiem, że są rzeczy takie, które naprawdę ciężko sobie scenariusz napisać. Bo są ciężkie rzeczy. Nie wyobrażamy sobie utraty kogoś, tak? Tak ciężki jest scenariusz. Ale czy to jest... Czy nie warto pomyśleć, co by było, gdyby inaczej? Że świat się nie kończy, jak się coś tam nie wydarzy, tak? To tylko jest jakaś tam, powiedzmy, strata. Ja pamiętam, jak stresowałem się maturą, no tak, było to ileś tam, jakieś tam lat temu, tak? Ale no człowiek się stresuje, no. I pamiętam, wyobrażam sobie, dobra, jak nie znam, to co zrobię? Że już jest koniec świata? Już byłem wtedy osobą jakby wierzącą, nawróconą. No i tam wyobrażono, jak nie znam, no to będę to, czy tam to robił Bóg, to jakoś poprowadzi. To mi dało ulgę w pewnym momencie, tak? Ja dochodziłem do tego, co by było, gdyby, bo nie wyobrażałem sobie, że nie, no bo to, wiecie, towarzystwo, tak, studia, dziewczyny i to jest wiele czynników. Musi człowiek przewalczyć sobie, żeby stwierdzić, że dobra, jak nie znam, no to nie znam. Dobra, jak stracę wszystkie środki, to stracę, jak to... To jest i wiele tam różnych punktów, które trzeba w sobie pokonać. Albo dzięki Bogu, wiele jak tak popatrzyłem na moje życie, wiele tych takich trosk, gdzieś Pan Bóg mnie uchronił przed najgorszym może scenariuszem, o tak powiem, tak. Ale czasem były te scenariusze zmieniane. Ja pamiętam, jak zmienialiśmy mieszkanie na bliźniakach, w którym mieszkamy. Teraz i to był czas przed wojną na Ukrainie i stopy procentowe tak szalały, że dzisiaj było cię na coś stać, jutro cię nie było na coś stać. I była kwestia tam 14 dni, gdzie ktoś tam przygotuje jakieś dokumenty, czy nie przygotuje, bo jak nie, to umowa, która była korzystna, zamieni się na taką, którą w ogóle nie jesteśmy w stanie wypełnić. A zadatek był już wpłacony, no i tak, gdzieś tam pieniędzy po prostu zostanie straconych, no bo nie masz środków, żeby mieć to. No i się teraz tym stresujesz, modlisz. Już jesteś zmęczony tym, no i musisz, pamiętam, w swoim głowie dojść znów do scenariusza. Dobra, jeżeli nawet stracimy, trudno, odwleczemy sprawę w czasie na następne kilka lat, tak? No jeżeli tak będzie, to będzie. Modliliśmy się i Pan Bóg gdzieś to na dniach tam, jak na tych filmach, tak? Że zawsze jest na styk się zdążasz czymś, to u nas było podobnie. Na styk żeśmy zdążyli, dzięki Bogu, wtedy to zrobić. No i takich rzeczy będzie więcej. Niektóre właśnie staniemy, tak to powiem, na wysokości zadania i z troską, z modlitwą, z relacją z Bogiem i rozwiążemy, a niektóre nas zdołują, że będziemy tak trochę się modlić, trochę nie modlić. To do tego, myślę, Pan Bóg też dąży w prowadzeniu nas, w kształtowaniu, żebyśmy no, byli na mocnym gruncie ustawieni. Jak już tak przeżyjemy tą sprawę, nie? Przeżyjemy tą sprawę, inny scenariusz, to myślę, że jest dobry czas, żeby tak z serca zawołać do Pana: Panie Boże, niech się dzieje tak, jak chcesz, tak jak Twój scenariusz jest. I zobaczycie, że wtedy ta gąbka się wyciska i stajesz z modlitwy i mówisz: dobra, Boże, oddałem Ci, pójdzie tak, czy pójdzie tak. Zobaczymy. To jest takie miejsce. I dwa wersety, które każą nam patrzeć w swoje serce. 2 Koryntian 13:5 pisze: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. Chyba żeście próby nie przeszli. Apostoł mówi: poddawajcie samych siebie próbie. Róbcie takie koncepcje, żebyście zobaczyli, czy jest Chrystus w was. No chyba żeście próby nie przeszli. Chyba że wszystko musi być tak, jak sobie wymarzycie. To wtedy może być problem, nie? Ale jeżeli Chrystus jest w nas i On się utrwala w nas, to te scenariusze po ludzku czarne są scenariuszami, które powiemy, taka jest Boża wola, takie jest Boże prowadzenie. Nawet gdyby, oczywiście modlimy się, tak? To czasem wiem, że niektórzy z nas mogą powiedzieć: jak możesz myśleć o czarnych scenariuszach, tak? To przecież wiarę ci odcina, tak, pomyślisz coś, to od razu coś będzie złego. No nie, myślę, że Pan Bóg jest ponad wszystkie nasze myśli. Poza tym z myślami to jest tak, że nie do końca kontrolujemy, co nam się myśli. Zauważyliście? Coś jest przykrego, no nie do końca tak panujesz nad tym, co cię pomyślało. Tak czasem jest. Inny fragment, który mówi, że jeden mówi, który przeczytałem wcześniej, że to my badamy swoje serca, a drugi mówi, że to Pan bada nasze serca. Psalm 139, 23, 24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Badaj mnie, Boże. Psalmista mówi: badaj, zobacz, co jest w moim sercu. Pewne część rzeczy, nie wiem, czy to jest psalm Dawida, czy kogoś innego, ale część rzeczy psalmista zbadał swoje serce, a być może część nie wiedział. I mówi: badaj mnie, Boże, zobacz, jak to jest. Także to myślę, pomaga nam wyciskać. Bóg wyciska tą naszą gąbkę, ale takie postawy, takie rozmyślania mogą nam w tym pomóc. Ale czwarty punkt. Jeżeli jesteśmy już tak świadomymi chrześcijaninami, już ileś lat funkcjonujemy, żyjemy, to dobrze jest mieć takie znaki ostrzegawcze na swojej drodze. Jak się coś dzieje, to sobie przypomnij, do czego doprowadziło cię rozwijanie jakiejś tam troski, czy no może powiem zachcianki, tak? Jesteśmy ileś tam lat wierzący, to potrafimy taki znak postawić, że nie będę tego robił teraz, bo przez miesiąc będę w mojej głowie tylko to. To ja tego nie chcę. A wiem, znam swoje słabości i mówię nie, bo chcę poddychać duchowo. Jeremiasza jest taki fragment, 31:21. Bóg w proroctwie do Izraela mówi: ustawiaj sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na którą na drogę, którą chodziłaś. Wróć, Panno Izraelska, wróć do swoich miast. Takie ostrzeżenie. Ale zaczyna się, ustaw sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na którą chodziłaś. To jest dokładnie to, co mówię. Tutaj było o grubych sprawach, jakichś grzechach, tak? Mówimy o takim sercu, czymś łagodnym. Ale też jest zachęta, Pan Bóg zachęca, żeby postawić drogowskazy gdzieś tam, nie iść. Wiesz, jak coś się skończy, albo wiesz, czym to pachnie, to niech będzie znak ostrzegawczy. Niech się świeci kontrolka, jak w samochodzie, czy gdzieś, jak jakiś problem jest, się zapali, że jak długo i dłużej będziesz w tym miejscu, dłużej będziesz w tym miejscu, to ci tam silnik stanie, czy coś, tak? Drogowskaz. Albo znak drogowy, nie, tu w lewo. Nakaz jazdy w lewo. Albo zakaz jazdy w prawo, albo w ogóle nie wchodzę. Ja jestem tego uczony w moim życiu. Takich drogowskazów i posłuchania się tych drogowskazów. Bo czasem te, które wiem, to już powiedzmy, że wiem, tak? Już nawet wiem. Ale są takie, których nie wiem jeszcze. Albo wiem trochę i się ich uczę, żeby pewnych rzeczy nie dotykać, póki coś się nie wydarzy, albo nie wchodzić w jakąś drogę, bo to mnie odciągnie na jakiś czas. Wiem i się tego uczę. I cieszę się, że Bóg uczy mnie tego. I cieszę się z tego, że Pan Bóg, Pan Jezus właśnie tak nas traktują jak Martę, nie? Zaprosiliśmy Go. Jesteśmy gdzieś nie w tym miejscu, ale On mówi: Łukaszu, Łukaszu. Tak. Zastanów się, tak. Kręcie koło dobrej posługi. Piąty punkt. I to chyba taki jest troszkę najtrudniejszy. Trochę wynika z... One wszystkie z sobą wynikają. Z siebie wynikają. Nie bójmy się stracić. Nie bójmy się stracić. To jest najcięższe, ale nie bójmy się stracić. Pan Jezus powiedział takie słowa. Ewangelia Łukasza 9:23. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli by samego siebie zatracił lub szkodę poniósł? I my często ten fragment mówimy, cytujemy, zazwyczaj myślimy o nim w momencie, kiedy, nie wiem, zapaliśmy się wiary, tak? Ktoś powiedział: czy jesteś wierzący? A nie, nie, nie jestem wierzący. No i ten fragment tak nam pasuje, tak, że wtedy to jest dobre wykorzystanie. Ale on mówi w ogóle o tym, że ktoś chce zachować duszę swoją, a tam w końcówce mówi, że jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie, nie? Więc raz to zatracenie, a drugi raz też w kontekście szkody, że nie bójmy się ponieść jakiejś szkody dla imienia Pana, dla czasu, dla jakby duchowego swojego usposobienia. Diabeł chce nas zastraszyć. On chce nas zastraszyć, żebyśmy musieli nie mogli sobie wyobrazić życia bez jakiegoś elementu, tak? Albo że w ogóle, że coś stracimy. Że coś stracimy, lub że w ogóle, żebyśmy sobie nie mogli wyobrazić życia bez tego. Mówił nam, że jeżeli czegoś nie będzie, to będzie bardzo źle. Jak nie będę miał czegoś, to będzie źle. Gdzie teraz, no, nie chcę, może nie będę mówił już, ostatnio nagromadziło mi się różnych takich, ale musimy dać odpór i powiedzieć: no, jak czegoś nie będzie, to też będzie. To będę chwalił Pana Boga całym sercem. Nie zastraszysz mnie tym. Nie zmienisz mojego nastawienia, jeżeli czegoś nie będę miał. Nie będę miał, trudno. Życie w Bogu jest 100 razy cenniejsze, wielokrotnie razy cenniejsze niż chęć niestracenia czegoś. Niektórzy ludzie tak nie potrafią pogodzić się ze stratą, że wpadają w emocje, w stany jakichś chorób psychicznych, bo mogliby coś stracić. Niestety tak czasem jest. W ogóle mamy wszystko i to jest fundament naszego funkcjonowania. Wszystko to nie znaczy, że wszystko tu i teraz, dzisiaj. Ale popatrzmy szerzej. Mamy wszystko, wieczność jest przed nami. To, że dzisiaj czegoś nie mamy, w zasadzie nie ma znaczenia. Trochę boli, ale coś stracimy. Nie ma to znaczenia. Wieczność jest przed nami. I łaska jest przed nami. Popatrzcie, ile mamy z łaski. Bóg daje nam nadzieję na życie wieczne. I teraz załóżmy, że mamy obiecane od kogoś, mówiąc już po ludzku, mamy obiecane od kogoś, albo ktoś nam obdarował nas wielkim domem. Nie wiem, 5 basenów, las, prywatna plaża, możesz na ryby iść, strefa spa, wszystko masz. Bardzo dużą przestrzeń masz. No jaki jest teraz twój stosunek do mieszkania, w którym mieszkasz obecnie? Nie będziesz go chciał stracić? No nie, nie mogę, muszę iść do sądu, sądzić o ten mój, o te moje 43 metrów, czy 60, czy 100, nie, no nie, nie. Mam cały dom, przestrzeni, bardzo dużo, ale nie, te tutaj jest, co jest moje. No, jako ludzie, ciężko nam jest sobie wyobrazić tą sytuację, bo tamta rzecz to jest na razie nam obiecana, nie? Tu żyjemy, tu i teraz, ale gdyby tak popatrzeć, tak? Wtedy te z takiej perspektywy te nasze chęci, te nasze pragnienia niestracenia czegoś powinny być mniejsze z perspektywy łaski i wieczności, do której powołani jesteśmy. Nie jesteśmy powołani, żeby tutaj w tych warunkach być wieczność. Już nie mówię na ziemi, w niebie, nie o to mi chodzi, tylko w tym cyklu naszego życia, o tak powiem. Tylko jest coś dalej. Jest fajny fragment z Kronik a propos jednego króla, który też miał pewien dylemat, co będzie z pieniędzmi, które wyłożył na coś. I to jest druga księga Kronik, 25 rozdział, od 7 do 10 wiersza. Król miał na imię Amazjasz. Był tu królem judzkim, czytamy tak. No to chodziło o Amazjasza. Amazjasz najął z Izraela 100 tysięcy dzielnych wojowników za 100 talentów srebra. Czyli wydał 100 talentów srebra, żeby wynająć żołnierzy. Lecz przyszedł do niego pewien mąż Boży i rzekł: królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, gdyż Pan nie jest Izraelem i z nikim z Efraimitów. Amazjasz był królem judzkim. Juda i Izrael były oddzielnymi królestwami. I Amazjasz najął wojowników z Izraela. I prorok mówi: lecz wyrusz sam, działaj. Wytrwaj dzielnie w boju. W przeciwnym razie Bóg przywiedzie cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. Wtedy rzekł Amazjasz do męża Bożego: a co zrobić ze 100 talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży powiedział: Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to. I Amazjasz się posłuchał tego, tak? Zapłacił 100 talentów za najemników, a prorok mówi mu: nie, nie, nie. Tak pewnie, ja bym sobie pomyślał, to czemu Panie Boże wcześniej mi nie powiedziałeś o tym? Czy to od razu, czy to naprawdę jest Boże Słowo? Przecież gdyby Bóg mógł wcześniej powiedzieć, a Bóg może wszystko, to mógł wcześniej, to by nie było takiej straty. Nie? Gdzie? To jest ten nasz sposób rozkminania. No dobrze, też tak myślimy, nie? Ale przyszedł później trochę, jak już zapłacił. I mówi: Pan Bóg ma tyle więcej, może ci udzielić. I prorok to zrobił. To też dla nas taka zachęta, że tak, że nie trzeba przewidzieć te straty, które nie bać się straty. Ja rozumiem, że nie wszystko można tak rozebrać. Są te straty niewyobrażalne, śmierć dzieci, kogoś, tak? To inaczej o tym myślimy, nie? To ja sobie zdaję sprawę. Są różne choroby, zdaję sobie sprawę. Ale ogólnie trzeba się jakoś trzymać w każdej z tej sytuacji, nie? Jakoś szukać dziękczynienia i pocieszenia w Bogu. Ale zauważam, że większość tych rzeczy to są jednak kategorii lisków. Jak ktoś jest w trudnej sytuacji, to jest trochę inaczej. Ale jeżeli wchodzimy na właśnie no taką, tak powiem, że posługa się nie podoba i nie będę słuchał, bardzo to upraszczam, no to jest to miejsce. Tak. Szósty punkt. Co zrobić, by uciekło z tej gąbki? Spotkaj się z bratem, siostrą i pogadaj. Spotkaj się, zadzwoń, umów na spotkanie kogoś zaufanego albo kogoś ze zboru, czy może to mogą to być ktoś z nas, ze starszych, czy po prostu umów się i pogadaj. Niech ujdzie z ciebie wtedy emocje. Wygadaj się, możecie się wypłakać, jak koledzy Hioba. Bądźmy też taki czuli, jak takie ktoś będzie chciał do nas przyjść, żeby pozwolić się czasem wypłakać, coś zrobić, tak? Komuś. Nie musimy za dużo mówić. Ale też z drugiej strony właśnie zawsze perspektywa kogoś innego, inne spojrzenie na nasz problem, no też może rozwiązać sytuację. Ktoś może mieć doświadczenie większe, może w tym momencie tego nie przeżywać i powiedzieć słowa, słuchaj, w tej sprawie to tak i tak. W tej sprawie to ja byłem, bo ktoś był, albo wiesz co, zostaw to, myśl o czymś innym. Może czymś cię zachęcić. Wierzę, że takie spotkania też Bóg inspiruje i kiedy nie wiemy, co mówić, a czasem te spotkania są ciężkie, że nie wiemy, to zgodnie ze Słowem Bożym Duch Święty gdzieś pomaga i powoduje, że wiemy, jak się odezwać, co powiedzieć. Ale to jest element takiego właśnie wyciskania tych trosk z nas. I ostatni moment, ostatnia rzecz. Pewnie może wielu z nas brakuje, wielu z was brakuje tego, że nie powiedziałem jeszcze, że złóżcie na mnie wszystkie troski, bo ja mam o was staranie, tak? I czekacie może na to, albo jeszcze możecie czekacie na cały fragment z Pana Jezusa, który mówił, że tak, lilie się nie troszczą i ptaki się nie troszczą, więc też się nie troszczcie. Dzisiaj o tym nie. To też jest ten fragment znany, ale z innej strony. Ostatni fragment, który właśnie mówi, żeby złożyć wszystko na Pana. On też będzie takim troszkę podsumowaniem tych wcześniejszych punktów. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 6-11. 6-11. On zaczyna się tak. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej troski, który was powołał do wiecznej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. On zaczyna, apostoł Piotr, od słów ukuszcie się. Ukuszcie się. Zweryfikujcie swoje życie, zweryfikujcie swoje pragnienie, ukuszcie się. Z pewnym uniżeniem podejdźmy, tak, do Boga. Wszelką troskę złóżcie na Niego. Tutaj zapewnienie jest, gdyż On ma o was starania, a potem jeszcze mówi, że Bóg wszelkiej łaski. Bądźcie trzeźwi. Trochę mówiliśmy, bądźcie trzeźwi. Patrzmy na te sprawy, jak to naprawdę wynika. I bądźmy trzeźwi, czuwajmy, bo przeciwnik diabeł chodzi, żeby nas zastraszyć. To stracisz tam, to stracisz, tu nie będziesz tam, nie będziesz, tu stracisz pozycję i co to będzie. Przeciwstawcie się mu. Powiedzcie, Bóg jest najważniejszy w moim życiu. Cokolwiek bym stracił, On jest najważniejszy. Jego jest moc na wieki wieków. Amen, dodaje apostoł. I wtedy jest taki czas, zawołaj Pana Jezusa. Do tego, zawołajmy do Pana Jezusa, do tego, który podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa, jest napisane. Pan Jezus, który podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa. Jeżeli podtrzymuje wszystko, cały wszechświat, gwiazdy, planety, podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa, to jak myślicie, podtrzyma też nasze emocje i nasz zły stan, kiedy jesteśmy w troskach? Czy nie podtrzyma? Podtrzyma, nie wszystko podtrzymuje. Zawołaj do Pana Jezusa. Panie Jezu, podtrzymaj mnie w tej sprawie. W ciężkiej sytuacji jestem. Mogę coś stracić, wiem, oddaję Ci wszystko, ale jest mi ciężko. Podtrzymaj mnie w tej całej sytuacji, bo podtrzymujesz cały wszechświat i przyszedłeś, by oddać za mnie swoje życie. Jeżeli podejdziemy tak, nasze serca będą szczere, ukorzone z pewnym jasnym celem i priorytetem, to myślę, że ta odpowiedź przyjdzie. Odpowiedzią będzie albo zmiana sytuacji, albo odpowiedzią, i to ja to zdanie lubię, odpowiedzią będzie Duch Święty w naszym wnętrzu. To znaczy się świadomość tego, jak wygląda sytuacja. Pewne wzmocnienie, że wiem, że źle, ale jestem rozradowany. Jak ktoś prosi o jajko, to Bóg nie daje węża, nie? Tylko właśnie tam jest napisane, że daje Ducha Bożego. To jest taka odpowiedź. Jeszcze jeden punkt. Złóżmy na Pana, ale jeszcze jest taki fragment, który po kolei, jakby krok po kroku, myślę, że to jest naturalne, tak, że się występuje. Za wszystko dziękujcie. Jeden psalm mówi fajną rzecz. Wiem, że zawsze za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola w Chrystusie Jezusie względem was, ale dzisiaj z innego miejsca, bo to wielu z nas zna ten fragment i on jest bardzo pocieszający też. Psalm 50 jest też ciekawy. Ja parę cytatów wyrwię z tego całego psalmu, bo nie chcę całego go cytować. On się zaczyna tak, znaczy zaczyna, piąty od piątego, parę cytatów. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. I to jest taki dla mnie, każdy z nas, jak ochrzcił się, zawarł z Bogiem przymierze. Tak, zawarliśmy z Bogiem przymierze, nie przez ofiarę naszą, ale Pan Jezus za nas umarł. Zawieramy w tym przymierze. I mówi psalm, zgromadźcie mi świętych moich, którzy zawarli ze mną przymierze. Chcę im coś powiedzieć, mówi Bóg. I dalej mówi, ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich, całopalenia twoje są zawsze przede mną. Ganię cię z tego, że wypełniasz wszystkie tak kroki, które są. Nie o to mi chodzi. Że Bóg mówi, to są rzeczy faktycznie, które można wypełnić z automatu. I mówi, i dalej psalmista mówi, 14. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Nie wypełnianie konkretnych rzeczy, które wszyscy powiedzą, że są fajne, ale ofiaruj Bogu dziękczynienie z serca, z głębi dziękczynienie. I spełnij Najwyższemu śluby swoje. I wypełniaj to, co obiecałeś Bogu, jak wybrałeś Jego. I wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Bóg zachęca. Nie takie życie, tylko tak nazwijmy to trochę kościelne, tak? Ale ofiaruj Bogu dziękczynienie. Dziękczynienie będzie sercem naszego życia. Żeby nie było tak jak z Martą, tak? My potrafimy wszystko przyjść, ułożyć, tak? Wyczyścić, zrobić z Jackiem różne rzeczy, tak? Inni tam pomagaliśmy. Ale Bóg mówi, że to jest okej, fajne, ale ofiaruj Bogu dziękczynienie. Trwaj w tej radości, ze zbawienia. Dziękuj Bogu za to. Bóg by nam mógł wszystko dać, mógłby nas pozbawić trosk od razu, ale nie wykształtowałby w nas, nie wzrosłoby w nas to takie naturalne pragnienie dziękczynienia i przekonania, że podążanie drogą Bożą jest warte tego. Na koniec, czy my jesteśmy powołani do świętości, nie? Tak jest napisane, fragmenty, powołani do świętości. 1 Piotra 1, 15, 16. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi to znaczy oddzielonymi. To są ludzie, którzy są oddzieleni. I też patrzmy na te troski, nasze zachcianki, oddzielajmy je, żebyśmy byli świętymi, bo i Pan jest święty. Oddzieleni jesteśmy, uświęceni krwią baranka, żyjemy na chwałę Bożą. W ogóle samo słowo troska, sprawdziłem jeszcze na koniec w słowniku, jest ciekawe. Troska z języka greckiego. Już tutaj znajdę, tu, tak. Słowo troska jest tłumaczone ze słowa merimna. Ono pochodzi od słowa meriza, co znaczy dzielić zewnętrznie. Chleb dzielić, tak, majątek dzielić, królestwo dzielić, coś tam dzielić. A gdyby tak przełożyć to dosłownie, to słowo troska miałoby taki sens. Nie troszcie się o życie swoje, na przykład, to byłoby nie dajcie się podzielić wewnętrznie tymi sprawami. Niech te sprawy nie podzielą naszego serca, tak, że nie wiemy, którą drogę obrać. To fajne słowo, że troski to są rzeczy, które dzielą nasze serca i to serce nie jest takie spójne. Tak by czytałem. Do tego zachęcam nas, by patrzeć na Pana, szukać Go, by swoje te troski miały dobre miejsce, a nasze serca bojemu oddane. Może zróbmy teraz tak, że zróbmy taką cichą modlitwę. W naszym zborze co jakiś czas jest taka cicha modlitwa. Te 5 minut, niech każdy z nas zweryfikuje swoje serce przed Panem w cichej modlitwie. Być może coś jest takiego, co chciałby powierzyć Bogu, żeby spędźmy na tym tą chwilę na takiej cichej modlitwie właśnie w tych sprawach, które były poruszane.